Poznania. Jesteśmy w trakcie omawiania łącznego punktu 4 i 5. I proszę w związku z tym o zabranie głosu pana prezydenta Ryszarda Grobelnego, który jest kolejnym zgłoszonym do dyskusji. Bardzo proszę.
Panie przewodniczący, szanowni państwo, pozwolę sobie zacząć od jednego z ostatnich głosów, a tak wyjdzie, że skończyć jednym z pierwszych, które były w tej dyskusji, czy odniesieniem się do jednego z pierwszych. Ale myślę, że zacznę od tego pytania, jak dyskutować na temat tych priorytetów inwestycyjnych, bo ja rzeczywiście uważam, że jakby to jest najistotniejsze. Czy pierwszym warunkiem jednak jest to, żeby zdawać sobie sprawę, że od tego, jakie decyzje podejmiemy w budżecie i wieloletniej prognozie finansowej, zależą decyzje o przyszłych kierunkach rozwoju. Jeżeli bowiem podejmiemy takie decyzje, które uniemożliwią zgromadzenie nam rezerw na przyszłość, to nie mamy o czym dyskutować. Tak? Rzecz będzie sama w sobie zamknięta. Więc to jest pierwsza perspektywa. Trzeba to mieć w pamięci i jakby mimo wszystko w tej debacie uwzględniać przyszłe, bardzo silnie przyszłe możliwości rozwojowe. Czyli trzeba mieć tą perspektywę. Po drugie, jednak przede wszystkim trzeba dyskutować na argumenty. Tu od razu odniosę się do postawy Prawa i Sprawiedliwości. Przynajmniej nie padł żaden argument, dlaczego. My podejmiemy dyskusję pod warunkiem, że nasze zdanie będzie uwzględnione. To w ogóle uniemożliwia jakąkolwiek dyskusję, jakąkolwiek wymianę argumentów i przekonanie się o czymkolwiek. Mało tego, tak naprawdę uniemożliwia modyfikację rozwiązania. I to jeszcze w sytuacji, w której nie mamy nawet podstawowych danych dzisiaj do tego, żeby się tymi argumentami wymienić. Nie mamy bowiem w pełni znanego planu transportowego, więc nie potrafimy dzisiaj odpowiedzieć o potencjalnych przepływach transportowych. W związku z tym dyskusja dziś bez tego argumentu byłaby dyskusją nie niemożliwą, bo oczywiście jest możliwa, byłaby niepełną albo opartą na danych z poprzedniego planu transportowego, a więc danych dziś widać wyraźnie nieaktualnych. Ale powiem tak, dyskutować można tylko z tym, kto chce podjąć w ogóle dyskusję, a nie z tym, kto z góry mówi, jakie zdanie będzie prezentował. Po trzecie, myślę, że, zresztą tu chcę jeszcze jedną rzecz powiedzieć, oprócz wymiany argumentów i znalezienia optymalnego rozwiązania, to musimy pamiętać, że także musimy do tego przekonać mieszkańców. Jesteśmy co prawda uprawnieni do podejmowania decyzji. Ale trudno jest podejmować decyzje wbrew woli, więc tak naprawdę pojawia się jeszcze argument konsultacji i przekonania tych, do których będziemy adresować naszą decyzję. Myślę od strony również praktycznej, że taką dyskusję powinniśmy zakończyć do połowy, może do końca lipca przyszłego roku. Także po to, po pierwsze, aby można to było bezpiecznie wpisać do wieloletnich prognoz inwestycyjnych, kolejnych, które będą sporządzane, przygotować odpowiednie projekty inwestycyjne, przygotować pierwsze dokumenty aplikacyjne. Akurat prawdopodobnie wtedy będą się pojawiały pierwsze możliwości aplikacji. W związku z tym powinniśmy tę dyskusję w takim terminie zakończyć, być może wybierając pewne warianty zmodyfikowane. I co ważniejsze, my w tej dyskusji powinniśmy sobie jasno ustalić priorytety. Jest duże prawdopodobieństwo, że nie wszystkie elementy będą mogły być realizowane albo będą mogły być realizowane w jednym czasie. Więc być może, tak jak pan radny mówił, jeden z wiaduktów może jest potrzebny, ale niekoniecznie w pierwszej kolejności, a być może w dalszej, a być może on w efekcie nie będziemy mogli go zrealizować. Tak wyobrażam sobie tę debatę i tę dyskusję. I myślę, że to rzeczywiście powinien być pewien leitmotiv rozmowy o budżecie. Po tym, co powiedział pan radny Szczuciński, zdałem sobie sprawę, że może niewyraźnie wyartykułowałem jeden z głównych priorytetów, który przyświeca temu bardziej wieloletniej prognozie finansowej niż tylko budżetowi. On jest widoczny, ale rzeczywiście nie został przeze mnie jednoznacznie nazwany. W związku z tym pozwolę sobie teraz to poprawić. I powiem, że moim zdaniem tym priorytetem jest efektywna, także efektywna energetycznie komunikacja publiczna. To jest wyraźny priorytet, który jest w tych materiałach widoczny i gros środków właśnie w tym kierunku myślę, że będzie wykorzystany. Proszę Państwa, chcę również zaznaczyć, że nie jest tak, że nie dostrzegam iluś rzeczy, które należałoby zrealizować, także takich, które mieszkańcy oczekują od nas, że zostałyby zrealizowane. Państwo wymienialiście tu konkretne odcinki dróg, problemy oświatowe w niektórych fragmentach Poznania, problemy osób starszych. Ja się z tym wszystkim zgadzam. Tylko nie jest pytanie, nie jest problemem nazwanie tych problemów. Problemem jest określenie kosztem, jakich innych zadań zrealizować. Czy kosztem przyszłości? Stąd odpowiem, dane o zadłużeniu są prawidłowe i pokazane tylko dlatego, żeby pokazać, kiedy mamy możliwość zwiększenia zadłużenia. Być może moglibyśmy nieco zwiększyć deficyty w tej chwili, choć to bardzo ryzykowne byłoby posunięcie tu a propos, jak wygląda to w innych miastach. Może albo podejmują nieco większą skłonność do ryzyka, choć dyskusja, której przysłuchuję się w Poznaniu, raczej nie wskazuje na to, żeby nasi obywatele tak w pełni akceptowali wzrost, dalszy wzrost zadłużenia. Także wielu z Państwa w ten sposób się wypowiada, ale przede wszystkim myślę, że ona wynika albo z innego etapu rozwojowego jak Łódź, albo z możliwości finansowania części rozwoju przychodami, czyli deficyt występuje, ponieważ jest finansowany dodatkowymi przychodami albo prywatyzacyjnymi, albo jakimiś elementami majątkowymi, trzeba by pewnie to rozważyć. Ale chcę wyraźnie powiedzieć, proszę Państwa, że te problemy są dostrzegane. Ale muszę z przykrością powiedzieć, że nie widzę możliwości ich sfinansowania. Chętnie bym takie działania podjął, gdyby takie możliwości były. Ale uważam, że nie powinniśmy tego zrobić kosztem możliwości wykorzystania środków unijnych w przyszłości, ani kosztem tych zadań, które w tej chwili są realizowane w budżecie. W związku z tym mamy problem nierozwiązywalny. Pan przewodniczący Ganowicz poniekąd zarzucił mi zbyt ekonomiczne podejście opierające się na wskaźnikach. Pewnie jako ekonomista powinienem potraktować to jako komplement, a nie jako zarzut. Ale podchodząc do tego trochę filozoficznie, tak naprawdę zgodnie z zasadami praksyologii Tadeusza Kotarbińskiego mamy dwa możliwe podejścia do optymalizacji. Albo możemy z danych nakładów próbować uzyskać maksymalny efekt, albo założyć jakiś efekt i próbować minimalizować do niego nakłady. Ta teoria praksyologii wskazuje, że oba podejścia są tak naprawdę równie skuteczne i takie same. One są tak naprawdę tożsame. Przyznaję, że pewnie w tym budżecie jest bliższe mi podejście takie, żeby z danych nakładów wyciągnąć maksymalny efekt. Ale jakbyśmy zastosowali podejście zgodnie z zasadami praksyologii odwrotne, to skutek będziemy mieć dokładnie taki sam. Na to zwracam też uwagę, bo to nawiązuje do tych wypowiedzi, które się pojawiały, że można zrobić jeszcze to, jeszcze to, jeszcze to. Tak, taki cel można postawić, tylko że może się on okazać poza zasięgiem w ogóle możliwości realizacyjnych. I ja zdaję sobie sprawę, że w związku z tym jest to zagrożenie dla wielu, pan przewodniczący to nazwał, drobnych, choćbym powiedział nie tylko drobnych problemów inwestycyjnych, czy w ogóle miejskich, nie tylko w kategoriach inwestycyjnych. Niestety to prawda, ja sobie przy tym zrobiłem dwa wykrzykniki, ja się muszę z tym zgodzić, tylko nie widzę rozwiązania tego problemu. Proszę Państwa, odnosząc się do pewnych wymienianych przez Państwa zagrożeń, one oczywiście są. Trzeba o nich rozmawiać, trzeba je próbować jakoś wyceniać, rozpatrywać, jakie są szanse, że one się pojawią. Jest zawsze tylko pytanie, czy można zaplanować budżet bez tych zagrożeń. Zapewne nie. Czy można je inaczej uwzględnić? Przyznam, że byłoby mi trudno. Ja myślę, że raczej w toku szczegółowej debaty budżetowej na komisjach chciałbym się do tego odnosić. Bo moim zdaniem na przykład możliwość uzyskania 70% średnio wpływu z Unii Europejskiej, mimo że w tej chwili mamy poniżej 60%, jest możliwa. Inne zasady będą służyły, będą obowiązywały w nowej perspektywie unijnej, więc tam nawet do 85%, więc prawdopodobieństwo uzyskania jest stosunkowo wysokie, ale oczywiście czy się uda, dzisiaj na to nikt nie potrafi odpowiedzieć. Proszę Państwa, to swoje krótkie ustosunkowanie się do podniesionych przez Państwa problemów chciałem podsumować odniesieniem się do pewnego zarzutu, choć czy to zarzut, że jest to budżet wyborczy. Czym bowiem z reguły charakteryzuje się debata wyborcza? Trochę zwrócił mi to gdzieś w kuluarach na to pan Antoni Szczuciński. Otóż dwoma rzeczami przede wszystkim. Chęcią obietnicy, że nie będzie żadnych podwyżek i będzie jak najmniej, będą jak minimalizowane z tego tytułu przychody miasta. I chęcią wydatkowania jak najwięcej środków. No, zarzut, który pan radny, pan przewodniczący Lewandowski złożył pod tym budżetem jest właśnie taki, że trzeba go zaplanować z mniejszymi dochodami i większymi wydatkami. To byłby piękny budżet wyborczy, tylko nierealny, jak zresztą większość obietnic wyborczych. Więc ja myślę, że pan przewodniczący Lewandowski pewnie na razie sam musi pozostać na placu boju z deklaracjami, że chce startować, bo może lepiej jest, że tylko jeden polityk deklaruje nierealności wyborcze, a na razie innych nie ma. Dziękuję bardzo.
Dziękuję. Pan radny Wojciech Kręgleski.
Ja tylko krótko panu radnemu Tomaszowi odnośnie mojego wystąpienia dotyczącego sytuacji ekonomicznej, w której obecnie się znajdujemy i jego tezy dotyczącej okresu początku XXI wieku, kiedy to notowano wskaźniki przekraczające 7%. Sytuację ekonomiczną ocenia się nie w kontekście państwa, ale w kontekście całego otoczenia makroekonomicznego, również tego, które występuje na świecie i Europie. I ten wskaźnik, który obecnie jest notowany 1,9, jest najwyższym w Europie. Jeszcze chciałbym uzupełnić jedną rzecz, że wszystko na to wskazuje, że kryzys początku tego roku w Polsce miał również swego rodzaju podłoże wynikające z obawy społeczeństwa. Dlatego, że proszę zwrócić uwagę, a proszę to prześledzić, że podaż pieniądza przez cały rok 2012 i cały rok 2013 stopniowo rosła. Czyli początek tego roku, kryzys początku tego roku wynikał jakby z faktu, że ludzie się przestraszyli, że jednak uwierzyli w ten kryzys, że on istnieje. Natomiast patrząc na wskaźnik choćby wzrostu wynagrodzeń, który jest realizowany i który na dzień dzisiejszy wynosi po rok do roku 3,6%, wyraźnie widać, że jakby ta świadomość społeczeństwa o nadciągającym kryzysie nijak się ma do zawartości ich portfeli. Mówię o globalnych liczbach, nie mówię o subiektywnych odczuciach ludzi, którzy na przykład znaleźli się bez pracy, bo to trzeba odróżnić. W związku z tym należy być optymistą co do lat następnych i w związku z tym trudno być w opozycji w sytuacji, kiedy wskaźniki ekonomiczne rosną do góry. Ja wychodzę z założenia jako praktyk gospodarczy, że władza, obojętnie jakiej proweniencji, ma pośredni wpływ na sytuację ekonomiczną i tak naprawdę mądra władza która potrafi wykorzystać tą wiedzę dotyczącą makroekonomii, potrafi albo osłabić skutki dekoniunktury, albo w sytuacji, kiedy koniunktura nastąpi, wzmocnić efekty tej koniunktury.
Proszę jeszcze włączyć.
Natomiast każda władza, obojętnie jakie proweniencji, jak trafi na moment, w którym jest kulminacja kryzysu, to odchodzi, przegrywa wybory. Tak było również z SLD, które trafiło w 2003 roku na głęboki kryzys ekonomiczny i w związku z tym odeszło w niesławie. Także to jakby tytułem wyjaśnienia. Mój optymizm jest uzasadniony, dlatego że ja na własnej skórze jako praktyk gospodarczy odczuwam te wskaźniki ekonomiczne, które były notowane na początku roku, bo to odczuło moje przedsiębiorstwo. I w tej chwili odczuwam te wskaźniki po półroczu, które są pozytywne, bo również bardzo szybko przedsiębiorstwa odczuwają pozytywne skutki tych zmian, które w makroekonomii następują. Dziękuję bardzo.
Dziękuję. Pan radny Szymon Szynkowski, Wresenk.
Dziękuję, panie przewodniczący. Muszę powiedzieć, że jestem niesłychanie zaskoczony postawą i wypowiedzią pana prezydenta, bo być może źle zrozumiał moje wystąpienie, ale wydaje mi się, że jeśli się prześledzi poszczególne jego tezy, to poza tą tezą krytyczną odnoszącą się do polityki finansowej miasta jako takiej, konsekwentnie tezę tą stawiamy od kilku lat. W związku z tym byłoby zaskoczeniem, czy też byłoby nieracjonalne, gdybyśmy dzisiaj uznali, że wcześniej się myliliśmy, skoro ten budżet potwierdza przewidziane przez nas skutki. Nie ukrywamy tego, że jesteśmy krytyczni co do prowadzonej w ubiegłych latach polityki, która ma swoje odzwierciedlenie również w tym projekcie budżetu. Natomiast jednak przedstawiliśmy pewną listę priorytetów, tak jak pan prezydent przedstawia ją w formie budżetu, aby usiąść i otwarcie dyskutować o tym, jak ten budżet można uzdrowić. Pan prezydent mówi, że przedstawiamy listę warunków, bez których niemożliwe jest nasze poparcie. Można to oczywiście w ten sposób sformułować. Słucham? Rozumiem. Ja miałem takie wrażenie, że pan prezydent odnosił się do całej wypowiedzi mojej, więc chciałem zwrócić uwagę, że my jednak w znacznej mierze postulujemy doprecyzowanie pewnych kwestii, które pan prezydent również definiuje jako priorytety, gdyż tak jak powiedziałem, w czasach mizerii finansowej trudno o jakąś radykalną zmianę priorytetów. Jeżeli pan prezydent mówi, że priorytetem jest komunikacja na Narumowicach, to my się z tym absolutnie zgadzamy, tylko dodajemy, że naszym zdaniem powinna być to komunikacja tramwajowa. Jeżeli pan prezydent mówi o tym, że jest założony program komunikacyjny Centrum, to my się godzimy i będziemy wspierać pana prezydenta w tym programie, ale chcielibyśmy, żeby tam jednoznacznie postawiono na komunikację zbiorową. Jeżeli jest mowa o strefie płatnego parkowania, to my nie odrzucamy, co jako opozycja łatwo byśmy mogli zrobić z góry takiego rozwiązania, tylko mówimy o tym, że musi za tym iść rzeczywiste uporządkowanie parkowania na tym obszarze, a nie tylko wymalowanie linii i postawienie parkomatów. To samo dotyczy innych punktów. Także, panie prezydencie, my, nie ukrywam, jeżeli mamy siąść do dyskusji o budżecie, to chcielibyśmy prowadzić tą dyskusję na partnerskich zasadach. To znaczy, pan prezydent przedstawia swoje priorytety, my przedstawiamy swoje i dyskutujemy, w których miejscach możemy się nawzajem do swoich racji przekonać. Dyskusja w stylu, który rzeczywiście od paru lat przez jeden z klubów na tej sali jest uprawiany, czyli w stylu dyskretnych próśb o uwzględnienie paru mniejszych zadań. No nas nie interesuje taki styl. Natomiast jesteśmy zainteresowani dyskusją o budżecie i do takiej dyskusji również pana prezydenta zachęcamy. Absolutnie nie wychodzimy z założenia, że z tym budżetem nie można nic zrobić. O tym zresztą mówiłem w końcu swojego wystąpienia. Czujemy odpowiedzialność, nawet jeśli nie za sam projekt budżetu, bo to pan prezydent bierze za niego odpowiedzialność, ale odpowiedzialność za interes miasta i mieszkańców. Dlatego w tych pracach będziemy uczestniczyć. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Pan radny Tomasz Lewandowski.
Panie prezydencie, ad vocem, doskonałe zdolności oratorskie nie są w stanie, panie prezydencie, przykryć faktów, a fakty są takie, że po stronie dochodowej ten budżet jest nierealny, a po stronie wydatkowej zakłada wydatki na zaniżonym poziomie. I mogę, jakby kontynuując swoje wystąpienie z początku tego punktu porządku obrad, powiedzieć, że ta konsekwencja i podobieństwo do budżetu z zeszłego roku jest tym większe, że podobnie jak rok temu, tak i w tym roku, pan prezydent próbuje przeinaczać fakty. Po pierwsze, Lewica nie przedstawia tego budżetu w ten oto sposób, że uważamy, że dochody są za wysokie i w związku z tym chcemy mieć większe wydatki, jak pan prezydent chciałby to przedstawiać, bo to rzeczywiście byłoby nieracjonalne i być może tego typu argumentacja mogłaby być wystawiona na śmieszność. My mówimy o zupełnie czym innym. Mówimy o tym, że dochody i wydatki zostały zaproponowane w przypadku dochodów na zbyt wysokim, w przypadku wydatków na zbyt niskim poziomie. A jeżeli tak, panie prezydencie, to proponujemy, żeby zasiąść do stołu i podyskutować, czy wszystkie wydatki zaplanowane w projekcie budżetu są realne do zrealizowania w tym roku i żeby otwarcie poznaniakom powiedzieć, na co nas stać. Więc bardzo proszę w ramach tej recydywy budżetowej znowu nie powtarzać zdań nieprawdziwych i nie wypowiadać ocen, które być może z punktu widzenia oratorskiego są bardzo ciekawe, ale z punktu widzenia zestawienia z faktami absolutnie się nie bronią. Dziękuję.
Dziękuję. Pan radny Adam Pawlik.
Panie prezydencie, panie przewodniczący, Wysoka Rado. Panie prezydencie, nie dopatrzyłem się w pańskiej wypowiedzi dotyczącej budżetu i też jakby odpowiedzi na pytania, czy też tezy stawiane przez radnych, odpowiedzi na poruszone przeze mnie kwestie dotyczącą budżetu obywatelskiego. Bardzo bym prosił o to, aby powiedział pan, dlaczego te 10 milionów złotych w ramach budżetu obywatelskiego jest w rezerwie, a nie są wpisane te projekty z nazwy do budżetu. No, przede wszystkim o to chodzi, czy kiedy to się stanie, dlaczego tak się nie stało. Może pan prezydent, nie wiem, chce inne projekty realizować. No cokolwiek chciałbym się dowiedzieć przy pierwszym czytaniu budżetu miasta Poznania na temat kwestii budżetu obywatelski na rok 2014. Bardzo bym prosił o odpowiedź.
Dzięki. Bardzo proszę, panie prezydencie.
Dziękuję bardzo. Pan radny Szynkowski Welsenk trochę mnie źle zrozumiał. Moja uwaga dotycząca braku skłonności do dyskusji odnosiła się tylko do jednego z tematów, które pan radny podnosił, mianowicie do założenia, że poprzemy pod warunkiem, że będzie tramwaj, czyli bez wymiany argumentów i tylko w tym zakresie. W pozostałym oczywiście przyjmuję chęć dyskutowania. Raz, że uważam, że akurat dyskutować trzeba, zawsze można znaleźć lepsze rozwiązanie. Też mógłbym powiedzieć, że taka dyskusja należy do moich obowiązków, ale myślę, że też debaty z poprzednich lat budżetowych wskazują na to, że w ramach dyskusji także z osobami w opozycji do budżetu i nawet z tymi, które w efekcie budżetu nie poprą, można znaleźć pewne modyfikacje, które są korzystne. Odnosząc się do wypowiedzi pana radnego Lewandowskiego, no cały problem polega na tym, że może moje słowa były, z lekką aurą barwnej wypowiedzi, natomiast clue polega na tym. Ja po prostu przyznaję, nie potrafię skonstruować budżetu, który byłby spójny, który miałby jednocześnie mniejsze dochody i większe wydatki. I moim zdaniem w tej chwili nie spotkałem kogoś, kto by wskazał, jak można byłoby to skonstruować. Można oczywiście, zrobić potencjalny budżet, który miałby zerowe, efekty inwestycyjne, ale nawet chyba wtedy nie udałoby się zapewnić pełnej jego równowagi. Przy takim założeniu. Myślę jednak, że zawsze staramy się robić to z najlepszą wiedzą o przepływach ekonomicznych, o sytuacji ekonomicznej. Tę wiedzę czerpiemy zarówno na podstawie naszych informacji, jak i na podstawie danych zewnętrznych. My zastanawialiśmy się na przykład, czy wpisać do budżetu dochody z PIT-u w wysokościach prognozowanych przez Ministerstwo Finansów, czy Ministerstwo Finansów nie popełni błędu podobnego, jak to zrobiło w zeszłym roku. Jak powiedziałem, nasza analiza, chcieliśmy, przyznam, uniknąć takiego problemu, jaki był rok temu, ale nasza analiza wskazała, że dochody, szczególnie w ostatnich dwóch miesiącach i prognozowane dochody na listopad i grudzień, wskazują na to, że prognoza Ministerstwa Finansów jest tym razem realna. W związku z tym nie znaleźliśmy istotnego argumentu, ale oczywiście to jest kwestia dyskusji podczas dyskusji budżetowej, żeby coś takiego zrobić. Z drugiej strony powiem tak, padło tutaj też takie zastrzeżenie, że przewidujemy ograniczenie wydatków bieżących, co się jeszcze nigdy nie udało. Tylko proszę Państwa, jeżeli go nie przewidzimy, to na pewno się nie uda. Tak? No bo jeżeli od razu zaplanujemy, że wypłacimy więcej pieniędzy, szczególnie w kwestii wynagrodzeń, to żadnej szansy nie mamy nawet na próbę oszczędności w tym zakresie. Także pokazuje, że trzeba sobie czasami stawiać cele ambitne, żeby móc chociaż iść w dobrym kierunku. Tak to wygląda i tak jest oczywiście, są te elementy budżetu skonstruowane. Nie chciałem się odnosić na tym etapie debaty do pytań szczegółowych, które oczywiście się także pojawiły, ale jeśli pan radny Pawlik drugi raz zadaje to samo pytanie, to pozwolę sobie odpowiedzieć. To jest w rezerwie dlatego, że nie ma jeszcze pełnej ostatecznego podziału środków. Wygląda na to, że w tej chwili, że trzy pierwsze projekty będą, pierwsze dwa w całości, trzeci w części realizowany, być może czwarty lub nawet fragment piątego projektu z budżetu obywatelskiego będzie mógł zostać zrealizowany. Stąd taki, a nie inny zapis, dopóki te rzeczy nie zostaną ostatecznie zapięte. Być może w momencie uchwalania budżetu będzie można już tę kwotę podzielić i w tym momencie proponowałbym to Państwu w autopoprawce. Oczywiście toczą się jeszcze dyskusje na temat niektórych zakresów. Państwo wiecie, że w przypadku pierwszego projektu pojawia się problem, czy lokalizacja jest właściwa. W przypadku projektu drugiego nie jest pytanie, czy powinniśmy w ramach tego projektu wykopywać również prywatne nieruchomości, czy tylko zrobić tam, gdzie jest to możliwość, bez wykupu prywatnych nieruchomości. W przypadku projektu trzeciego myślę, że zakończyła się dyskusja na temat zakresu tego projektu. I oczywiście takie rzeczy musimy wszyscy bardzo dokładnie rozważyć przed uchwaleniem budżetu. Dziękuję bardzo.
Dziękuję. Pan radny Wojciech Kręglewski.
Ja już bardzo krótko, dlatego że sytuacja informacyjna dynamicznie się zmienia. Został opublikowany raport OECD z prognozą listopadową dla Polski między innymi, który pokazuje dużo bardziej optymistyczne dane niż te, które są zamieszczone w budżecie, który prezentuje rząd Sejmowi. Otóż ten raport zakłada, że w czwartym kwartale 2013 PKB wzrośnie do 2,1. Natomiast na cały 2014 prognozowany jest wzrost PKB 2,7%, natomiast na 2015 3,3%. Także potwierdzają się te stanowiska ekonomistów, o których ja mówiłem, że prognoza, którą przedstawił w projekcie budżetu rząd, jest konserwatywna. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Nie ma dalszych zgłoszeń, w związku z tym uznaję, że punkty 4 i 5 zostały zrealizowane.